kościół pod wezwaniem świętego Jana w Rzepienniku Biskupim.
Kolejny obiekt na trasie naszej wędrówki usytuowany jest na szczycie malowniczego wzgórza w Rzepienniku Biskupim. Łatwo do niego trafić, jadąc drogą Gromnik-Biecz za nowym kościołem w Rzepienniku. Po przejechaniu 4 km skręcamy w lewo. Wąska asfaltowa droga wiedzie stromo w górę, a na jej szczycie czeka prawdziwy skarb. Malowniczy, późnogotycki, drewniany kościółek, najmniejszy jaki podziwiać możemy w regionie, a być może i w Polsce. Jego powierzchnia to tylko 63 metry kwadratowe. Ale na szczęście nie rozmiar świadczy o wartości. Kościółek zachował swój niepowtarzalny, prosty, jakże urokliwy charakter.
Został zbudowany prawdopodobnie przez ludowego cieśle w końcu XV lub na początku XVI wieku. Niezwykle interesujące w tej budowli jest połączenie stylu małopolskiego i wielkopolskiego. Do tego wątku naszej opowieści jeszcze powrócimy. Teraz sięgnijmy myślą daleko w przeszłość, by poznać początki tego miejsca. Andrzej Cetera.
Znaleziska archeologiczne pochodzące z okresu neolitu wskazują, że na tych terenach osadnictwo istniało już w czasach sięgających 4000 lat przed naszą erą. Przebywali tu ludzie prowadzący osiadły, kopieniaczo-hodowlany tryb życia. Po ich pobycie pozostały kamienne toporki, krzemienne wyroby, motyczki różnego typu. Są one wykonywane z różnych materiałów, co świadczy o różnych miejscach ich pochodzenia, czasem znacznie od siebie odległych. Przez rzepiennik leżący między dwoma rzekami, Ropą i Białą, być może przebiegała jedna z nitek szlaku bursztynowego, wiodącego z nad morza na Węgry. W tej miejscowości znaleziono bowiem monetę z III wieku, brązowy sestert rzymski cesarza Gordiana. Świadczy o tym również cały szereg znalezisk, stanowisk archeologicznych, osad datowanych na okres II-III wieku naszej ery.
Stałe osadnictwo w tym regionie jest związane z kolonizacją prowadzoną przez benedyktynów z Tyńca. Zanim jednak miejscowość stała się własnością zakonu, miał tędy wędrować święty Wojciech.
Mówi historyk Antoni Sypek.
Przez wzgórze, według legendy, prowadziła droga z Krakowa do Biecza. W drodze do Gniezna i dalej na tereny opanowane przez Prusów, święty Wojciech, wędrujący z Pragi, miał tu nauczać na wzgórzu, w miejscu świętego Gaju, który kazał zniszczyć. Tutaj jeden z ojców kościoła miał też założyć misję. Jego kult jest do dzisiaj żywy, o czym można się przekonać wewnątrz kościoła, spoglądając na prawe skrzydło tryptyku XVII wieku, gdzie umieszczono właśnie postać świętego Wojciecha. Wędrujący na Węgry kupcy mieli się tu zatrzymywać, żeby odpocząć po trudach podróży w położonej w pobliżu karczmie, a także oddać się opiece Bożej.
Niegdyś szlak węgierski oświetlały latarnie lądowe.
Jedna zlokalizowana w pobliskiej Jodówce Tuchowskiej pochodzi z XVI wieku. W jej cieniu odpoczywał słynny kat Jurek z Biecza. Nie wszystkie miasta mogły pozwolić sobie na utrzymanie kata, więc ten biecki wykonywał swoje obowiązki również w okolicy. Zachowały się zapisy, że wojniczu Jurek wykonał wyrok. Być może w drodze do Tarnowa i wojnicza modlił się w kościółku w Rzepienniku, ale tego się już nie dowiemy.
Legenda głosi, że sam kościół powstał w tym miejscu w 1242 roku, w rok po najeździe Tatarów na ziemie polskie. Jeźdźcy ze wschodu zrównali z ziemią istniejącą tam wioskę. Większość mieszkańców została zabita, a reszta popadła w tatarski jasyr. W osadzie wokół wzgórza cudem ocalały trzy rodziny. One właśnie, w rok po spustoszeniu tych ziem, miały zbudować kościółek. Prawdopodobnie powstał w miejscu kaplicy spalonej przez Tatarów. Na ile ta hipoteza znajduje potwierdzenie w źródłach?
W okolicach podczas wykopalisk znaleziono rycerskie ostrogi z XII wieku, co sugeruje, że rozegrała się tu wówczas bitwa. Być może wieść o tym przekazywana z pokolenia na pokolenie obrosła w legendę, w której jest jednak sporo prawdy. Z powstaniem kościoła związane są jednak także inne legendy. Mówi ksiądz wikariusz Stanisław Kania.
Kościół ten miał nie tu być budowany. Z tego, co mówi legenda, ten kościółek niby miał być budowany na dole, tam taka delówka tak zwana jest i tam miał być budowany ten szlak, też traktat niby bursztynowy przebiegał właśnie tam bliżej doliną, ale stała się, że niby to jest miejsce wybrane przez Boga. Stała się rzecz niesamowita. Panowie przywieźli drzewo, chłopie, jak to się mówi wtedy, przywieźli drzewo na wozach na budowę tego kościoła. Konie nagle po prostu same nawróciły, jak gdyby wyrwały się chłopom z rąk, przyszły tu i wywróciły wozy drzewem w tym miejscu, właśnie tu na tym ten. Oni zabrali, spakowali te drzewa, potem załadowali, zwieźli na dół, konie ten sam ruch zrobiły, że przez dwa dni kilka razy tak oni przywozili, one wyrywały im się, w żaden sposób nie szło zatrzymać tych koni, przywozili tu i wywracały wóz z drzewem w tym miejscu. To był dla nich znak, że tu ma być ten kościół zbudowany.
Jest także druga wersja tej legendy, bardzo zresztą podobna. Drzewo zostało złożone w miejscu położonym niżej, natomiast w nocy ktoś widział białego konia i anioła ze skrzydłami, który przewoził drzewo na górę. Kolejna legenda dotyczy źródełka położonego poniżej kościoła po północnej stronie. Mówi ksiądz wikariusz Stanisław Kania.
Wszystkie poszczególne wioski, całymi rodzinami, pielgrzymki, które przychodziły, udawały się na odpusty i przychodzili wtedy, szli do tego właśnie źródełka, nabierali wody i przynosili. Ich są, mówię, to jest tylko legenda, ale opowiadania, co tu mi też ludzie przekazywali, że po prostu brali tą wodę, pili, smarowali. Na przykład było, że ktoś tam chorował wtedy jeszcze w tamtych czasach, na przykład na chorobę cholera czy coś. Ktoś smarował się, czy mył się tą wodą i dostawał uzdrowienia, chociaż wtedy była śmiertelna choroba. Że nawet cuda się działy. Właśnie mówili, że to ta, przez tą cudowną wodę, przez po prostu moc Jana Chrzciciela. Choćby przykład podam chłopca, który ma białaczkę, 75% złośliwa. Praktycznie u lekarzy rozłożyli nad nim ręce, w tej chwili jest w domu, białaczka się wycofała, ma 5%. Także cud, po prostu namacalny cud, jak to się mówi. Sam mam przekonanie, tu się modliłem kilka razy, takich naprawdę dowodów, na, no nie na pokrycie rozumem, tylko wiarą trzeba przyjąć. No Bóg chce tutaj, jak gdyby wybrał sobie to miejsce po prostu szczególne, na, żeby mu tu oddawać cześć, bo modlić się można wszędzie, ale są ulubione miejsca, tak jak Fatima, czy Lourdes, czy La Salette, mówię, gdzie Bóg wybiera szczególne miejsce, żeby ludzie tam spieszyli i tam oddawali mu cześć.
Piękne są te ludowe podania i wierzenia, ale powróćmy do historii. Najstarszą osadą nad rzeką Rzepiennik było Nemsyno, osada handlowa stanowiąca własność kościelną. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała, kto ją założył i dlaczego opustoszała. Źródła mówią, że w XIV wieku była już niezamieszkała. Prawdopodobnie właśnie na obszarze Nemsyna w połowie XIV wieku ponownie zlokalizowano wsie Rzepiennik oraz Rosenbark.
W okolicach Nemsyna odbywały się wielkie targi, na które zjeżdżali kupcy z odległych stron. W 1292 roku ziemia biecka, na której leżało Nemsyno, została wymieniona przez ówczesnego właściciela biskupa krakowskiego Jana Muskatę na wieś Kamienica, na terenie której powstał później Nowy Sącz. Nowymi właścicielami Nemsyna stali się benedyktyni tynieccy. Trudno było im jednak utrzymać przygraniczne ziemie, często grabione przez sąsiadów, więc utracili je na rzecz Węgrów. Dopiero w 1304 roku król Władysław Łokietek odzyskał te tereny spod węgierskiego panowania, ale do benedyktynów już nie powróciły. Ostatecznie po wielu latach sądów, w połowie XIV wieku, Kazimierz Wielki przekazał ziemię biecką biskupowi krakowskiemu.
Przejdźmy teraz do samej świątyni. Kościół pomocniczy pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela z XVI wieku to jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej. Warto zwrócić uwagę na zaczepy na złączeniu ścian prezbiterium i nawy. Kościół jest orientowany, czyli zwrócony prezbiterium na wschód. W wieku XVII dobudowano do świątyni wieżę oraz barokową sygnaturę. Wieża przekryta jest hełmem namiotowym o ciekawej formie, a jej ściany są pochyłe i bardzo silnie zwężają się ku górze. Dach samego kościoła zdobi neogotycka wieżyczka. Cała budowla w znacznej części pokryta jest gątem. Proszę zwrócić jeszcze uwagę na portale z nadprożami o łukach w kształcie oślich grzbietów.
Bardzo ciekawe w kościółku są polichromie. Ich autorem był prawdopodobnie Jan Bulas. Na stropach znajduje się dekoracja patronowa. Na białych ścianach namalowano zacheuszki. Warto przyjrzeć się malowidłom na deskach pod chórem, które prawdopodobnie są pozostałościami pierwotnej polichromii. Kiedyś wykonywano je w bardzo ciekawy sposób. Przed malowaniem ścian ludzie z całej wsi gromadzili prześcieradła. Następnie tkaninę rozrywano na określonej szerokości pasy i przyklejano na łączeniach belek, z których wzniesione były ściany świątyń. Dopiero na takim podkładzie artysta nanosił kontury poszczególnych figur, a potem wypełniał kolorowymi barwnikami, tworząc polichromię. W kościele w Rzepienniku jedynie sufit nie był wyklejany w ten sposób. Mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Zbudowany jest na przełomie XV i XVI wieku na wysoko położonym wschodnim krańcu wsi, która rozwinęła się w głębokiej dolinie rzeczki Rzepiennik, prawego dopływu Białej. Pomimo iż wieś ta oddalona była od większości ośrodków, a jej kościół niezbyt okazały, bo wieże, dzwonnice przybudowano doń dopiero w XVII lub w XVIII wieku, jego nakryte belkowym stropem wnętrze wypełnia wyposażenie o znacznej wartości artystycznej. Jest tu więc późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII wieku z drewnianą płaskorzeźbioną głową świętego Jana Chrzciciela, któremu temu ołtarzowi towarzyszą dwa ołtarze boczne. Lewy barokowy z drugiej połowy XVII wieku z obrazem świętego Jana Chrzciciela w polu środkowym i z obrazami świętych Barbary, Katarzyny, Wojciecha i Stanisława. Drugi, prawy, z gotycko-renesansowym tryptykiem z początku XVI wieku i z rzeźbami świętych Piotra, Pawła, Stanisława i Krzysztofa oraz malowanymi scenami z życia świętego Mikołaja i Męki Pańskiej. Jest też barokowe tabernakulum z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, jest też ambona i parapet chóru muzycznego, obraz Matki Boskiej Różańcowej z świętym Dominikiem i Katarzyną Sienińską z XVIII wieku, a ponadto siedem rzeźb z dawnych ołtarzy. A są też deski z dekoracją patronową, które pochodzą z pierwotnego stropu. Najcenniejszym z jego zabytków jest powstała przypuszczalnie w warsztacie Wita Stwosza gotycka rzeźba Matki Boskiej i Anielskiej z początków XVI wieku, która 100 lat temu przeniesiona została do krakowskiego Muzeum Narodowego, a kilka innych rzeźb i sprzętów zostało przeniesionych kilkadziesiąt lat temu do Muzeum w Bieczu.
Złodzieje wyszli i po prostu wycięli z ram obrazy. Oni wiedzieli, po prostu ktoś wiedział, bo to były najcenniejsze, mówię akurat, obiekty.
Jak uważa znawca architektury drewnianej, profesor Ryszard Brykowski, unikatowe rozwiązanie architektoniczne, na które warto zwrócić uwagę po opuszczeniu świątyni, dotyczy szerokiego, nadwieszonego okapu dachu wokół prezbiterium, czyli części kościoła z ołtarzem. Mocno wystający dach to wynik tego, że belki stropowe są dostosowane do szerokości nawy. Takiego rozwiązania próżno szukać na terenie Małopolski, jest natomiast często spotykane w Wielkopolsce. Dlaczego zastosowano je właśnie w Rzepienniku, nie wiadomo.
Częściowym wytłumaczeniem są niewielkie wymiary kościółka, które ten sposób konstrukcji dachu czyniły łatwiejszym. Niewykluczone też, że węższe prezbiterium jest wcześniejsze niż szersza. Być może później dobudowana nawa, która wraz z całością nieco poszerzonej świątyni została przykryta nowym dachem.
Na wzgórzu otoczonym niegdyś wieńcem ze starych lip znajdował się cmentarz. Podczas prac remontowych wydobyto wiele szczątków ludzkich, które następnie pochowano w pobliżu dzwonnicy.
Na koniec powiedzmy jeszcze kilka słów o samym Rzepienniku. Jeszcze w początku XX wieku osada wyglądała zupełnie inaczej. Układ, który widzimy teraz, to wynik dramatycznych wydarzeń, jakie przyniosła II wojna światowa. Przedtem była to miejscowość zamieszkana w dużej mierze przez ludność żydowską.
W centrum Rzepiennika stały synagoga, mykwa i budynki gminy żydowskiej. Wszystko to zniknęło 11 sierpnia 1942 roku wraz z 364 mieszkańcami Rzepiennika, którzy zostali rozstrzelani. Dziś centrum gminy jest przestronne, z nowymi budynkami, a ostatnim śladem po żydowskim miasteczku pozostał ukryty wśród drzew cmentarz i przyzwyczajenia mieszkańców, którzy udając się do sklepów czy urzędów zwykli mawiać, że idą do miasteczka.